wszyscy czwartoklasiści zorientowali się już, że w tym semestrze czeka ich wyjątkowo ciężka orka. Profesor McGonagall wyjaśniła im, dlaczego mają coraz więcej pracy, kiedy cała klasa jęknęła wyjątkowo głośno na wiadomość o szczególnie ciężkiej pracy domowej z transmutacji. Wkraczacie w najważniejszą fazę edukacji czarodziejskiej, powiedziała im, a jej oczy błysnęły groźnie spoza prostokątnych okularów. Zbliża się zaliczanie standardowych umiejętności magicznych. Przecież sumy będziemy zdobywać dopiero w 5. klasie, powiedział z oburzeniem Dean Thomas. Może i tak, Thomas, ale wierz mi, trzeba się do tego bardzo dobrze przygotować. Jak dotąd tylko jedna panna Granger potrafi zamienić jeża w poduszeczkę do szpilek. A pozwolę sobie ci przypomnieć, Thomas, że twoja poduszeczka wciąż kurczy się ze strachu, gdy ktoś zbliża się do niej ze szpilką. Hermiona zarumieniła się, ale starała się nie wyglądać na zbyt dumną z siebie. Harry i Ron byli bardzo rozbawieni, kiedy profesor Trelawney powiedziała im, że dostali najwyższe oceny z wypracowania domowego. Odczytała na głos duże fragmenty ich horoskopów, chwaląc ich za odważną akceptację straszliwych prób, jakie piętrzą się przed nimi. Ale miny im zrzedły, kiedy dodała, że mają sporządzić swoje horoskopy na kolejny miesiąc. Wyczerpali już większość pomysłów na nieszczęścia i katastrofy. Profesor Binns, duch, który nauczał historii magii, kazał im pisać co tydzień wypracowania na temat buntów goblinów w XVIII wieku. Profesor Snape zmuszał ich do wyszukiwania antidotów na różne trucizny. To zadanie potraktowali poważnie, bo Snape dał im do zrozumienia, że otruje kogoś przed Bożym Narodzeniem, żeby sprawdzić skuteczność ich antidotów. Profesor Flitwick kazał im przeczytać 3 nadprogramowe pozycje przygotowujące do lekcji o zaklęciach przywołujących. Nie oszczędzał ich nawet Hagrid. Sklątki tylnowybuchowe rosły z zadziwiającą szybkością, choć nikt jeszcze nie odkrył, czym się żywią. Hagrid był tym zachwycony i w ramach swojego projekciku zaproponował im, by przychodzili do jego chatki co drugi wieczór, żeby obserwować sklątki i sporządzać notatki na temat ich niezwykłych zachowań. Ja nie przyjdę, oświadczył sucho Draco Malfoy, kiedy Hagrid zachęcał ich do tego z miną świętego Mikołaja wyciągającego z worka jeszcze jedną wielką zabawkę. Wielkie dzięki. Dość mam oglądania tych świństw podczas lekcji. Uśmiech spełzł z twarzy Hagrida. Rób to, co ci mówię, warknął, albo wezmę przykład z profesora Moody'ego. Słyszałem, Malfoy, że z ciebie bardzo fikuśna fretka. Gryfoni ryknęli śmiechem. Malfoy zaczerwienił się ze złości, ale najwyraźniej pamięć o tym wydarzeniu była zbyt bolesna, więc przestał odszczekiwać. Po lekcji Harry, Ron i Hermiona wrócili do zamku w znakomitych nastrojach. Utarcie nosa Malfoyowi sprawiło im szczególną radość, bo w ubiegłym roku Malfoy robił co mógł, by Hagrida wyrzucono z pracy. Przez salę wejściową trudno było się przecisnąć. Tłum uczniów otaczał wielki afisz ustawiony u stóp marmurowych schodów. Ron, najwyższy z nich trojga, wspiął się na palce, żeby odczytać im na głos treść ogłoszenia. Turniej trójmagiczny. W piątek 30 października o godzinie 18 przybędą do nas delegacje z Beauxbatons i Durmstrangu. Lekcje skończą się o 30 minut wcześniej. Wspaniale, ucieszył się Harry. Ostatnia lekcja w piątek to eliksiry. Snape'owi nie starczy czasu, żeby nas wszystkich otruć. Uczniowie odniosą torby i książki do dormitoriów i zbiorą się przed zamkiem, by powitać naszych gości przed ucztą powitalną. To już tylko tydzień, powiedział puchon Ernie Macmillan, wyłaniając się z tłumu. Oczy mu błyszczały. Ciekaw jestem, czy Cedric wie. Chyba pójdę mu powiedzieć. Cedric? Powtórzył Ron, kiedy Ernie popędził na górę. Diggory, powiedział Harry. Pewnie postanowił zgłosić się do turnieju. Ten kretyn ma być reprezentantem Hogwartu? Zdziwił się Ron, kiedy przez rozgadany tłum przepychali się do marmurowych schodów. Wcale nie jest kretynem, Nie lubisz go, bo dzięki niemu puchoni zwyciężyli gryfonów w Quidditchu – zauważyła Hermiona. – Słyszałam, że jest bardzo dobrym uczniem. – No i jest prefektem. Wygłosiła swoje oświadczenie takim tonem, jakby kończyło sprawę. – Lubisz go tylko dlatego, że jest przystojny – zadrwił Ron. – O, przepraszam. Nie mam zwyczaju lubić kogoś tylko dlatego, że jest przystojny – oburzyła się Hermiona. Ron zakaszlał głośno, co zabrzmiało dziwnie podobnie do Lockhart. Pojawienie się ogłoszenia w sali wejściowej miało widoczny wpływ na mieszkańców zamku. W ciągu całego tygodnia nie mówiło się o niczym innym, jak o turnieju trójmagicznym. Pogłoski szerzyły się jak zarazki. Kto zamierza się zgłosić? Na czym będą polegały trzy zadania i czym od uczniów Hogwartu różnią się uczniowie Beauxbatons i Durmstrangu? Harry zauważył też, że w zamku odbywa się wyjątkowo gruntowne sprzątanie. Wyszorowano kilka najbrudniejszych portretów, co nie wzbudziło zachwytu w namalowanych na nich postaciach, które kuliły się w swoich ramach, pomrukując ponuro i krzywiąc się. Zbroje nagle rozbłysły i przestały skrzypieć, a Argus Filch, woźny szkoły, rugał tak ostro każdego, kto nie wytarł butów, że wpędził parę dziewcząt z pierwszej klasy w stan prawdziwej histerii. Nauczyciele też byli dziwnie spięci i łatwo wybuchali. Longbottom, bardzo cię proszę, żebyś mi w obecności kogoś z Durmstrangu nie demonstrował, że nie potrafisz rzucić prostego zaklęcia przemieniającego, ryknęła profesor McGonagall pod koniec jakiejś wyjątkowo trudnej lekcji, podczas której Neville niechcący przetransplantował własne uszy na kaktus. Kiedy rano, 30 października, zeszli na śniadanie, zobaczyli, że wielka sala została w nocy wspaniale udekorowana. Na ścianach wisiały olbrzymie, jedwabne sztandary poszczególnych domów. Czerwony ze złotym lwem Gryffindoru, niebieski z brązowym orłem Ravenclawu, żółty z czarnym borsukiem Hufflepuffu i zielony ze srebrnym wężem Slytherinu. Za stołem nauczycielskim wisiał największy sztandar z godłem Hogwartu. Lwem, orłem, borsukiem i wężem. Wokół wielkiej litery H. Przy stole Gryffindoru Harry, Ron i Hermiona dostrzegli Freda i George'a. I tym razem siedzieli z dala od innych i rozmawiali ze sobą przyciszonymi głosami, co było zupełnie do nich niepodobne. Ron podszedł do nich. — Wiem, to dołujące — mówił ponuro George do Freda. — Ale jeśli nie będzie chciał z nami rozmawiać osobiście, poślemy mu list. — Albo wetkniemy mu go w rękę. Przecież nie może nas wciąż unikać. — Kto was unika? — zapytał Ron, siadając obok nich. — Niestety nie ty — odrzekł Fred, zły, że im przerwano rozmowę. — Co jest dołujące? — Ron zwrócił się do George'a. — Że się ma za brata takiego rozwrzeszczanego pawiana — odpowiedział George. — No i co? Wymyśliliście już jakiś sposób na ten turniej? — zapytał Harry. Wciąż główkujecie, jakby się załapać? Pytałem McGonagall, jak będą wybierani reprezentanci, ale nie chciała powiedzieć, odrzekł z goryczą George. Powiedziała mi tylko, żebym się zamknął i dalej transmutował Szopa. Bardzo jestem ciekaw, na czym będą polegały te zadania, rzekł Ron. Ale coś wam powiem. Założę się, że dalibyśmy sobie z nimi radę. Prawda, Harry? Różne już się rzeczy robiło, co? Ale nie przed zespołem sędziowskim, wtrącił się Fred. McGonagall mówi, że zawodnicy dostają punkty za styl i sposób wykonania zadania. Kto będzie w tym zespole? Zapytał Harry. No wiesz, zawsze są w nim dyrektorzy szkół, powiedziała Hermiona, a wszyscy na nią spojrzeli nieco zaskoczeni, bo podczas turnieju w 1792 roku wszyscy trzej dyrektorzy zostali ranni, kiedy wściekł się żmijoptak, którego zawodnicy mieli złapać. Zauważyła, że wszyscy na nią patrzą i dodała tonem, którego używała zwykle, kiedy wyrażała łagodne zdziwienie, że nikt nie czyta książek. To wszystko jest w historii Hogwartu. Ale oczywiście nie jest to dzieło całkowicie wiarygodne. Powinno raczej nosić tytuł Skorygowana historia Hogwartu albo Bardzo stronnicza i wybiórcza historia Hogwartu wybielająca najciemniejsze karty z dziejów szkoły. — O czym ty właściwie mówisz? — zapytał Ron, ale Harry już przeczuwał, co teraz nastąpi. o skrzatach domowych! — wrzasnęła Hermiona, dowodząc Haremu, że się nie mylił. — Na żadnej z tysiąca stron historii Hogwartu nigdzie nie wspominają, że my wszyscy bierzemy udział w ciemiężeniu setek niewolników. Harry pokręcił głową i zabrał się za jajecznicę. Brak entuzjazmu okazywany przez niego i Rona bynajmniej nie osłabił zapału, z jakim Hermiona oddała się wielkiej sprawie wyzwolenia skrzatów domowych. Co prawda obaj wpłacili po 2 sykle za plakietki Wesz, ale zrobili to tylko dla świętego spokoju. Okazało się, że zmarnowali pieniądze, bo Hermiona wcale się od nich nie odczepiła. Przeciwnie, zadręczała ich nieustannie, najpierw przypominając im o obowiązku noszenia plakietek, potem żądając, by nakłaniali do tego innych, a sama biegała po pokoju wspólnym Gryffindoru, grzechocząc puszką i podtykając ją wszystkim pod nos. Czy do was w ogóle nie dociera, że ktoś wam zmienia pościel, rozpala w kominku, sprząta w klasach i gotuje? Pytała każdego z dzikim błyskiem w oczach. A wiecie, kto to robi? Grupa zniewolonych magicznych stworzeń, które nie dostają za to ani knuta. Niektórzy, jak Neville, płacili, żeby mieć spokój. Inni okazywali umiarkowane zainteresowanie, ale nie zamierzali odgrywać bardziej aktywnej roli w jej kampanii. Większość uważała to wszystko za dobry dowcip. Teraz Ron potoczył wzrokiem po suficie, z którego spływał na nich blask jesiennego słońca, a Fred bardzo się zainteresował swoim bekonem. Obaj bliźniacy odmówili kupienia plakietek Wesz. Tylko George wychylił się w stronę Hermiony. — Słuchaj, czy ty w ogóle byłaś kiedyś w kuchni? — zapytał. — Oczywiście, że nigdy nie byłam — odpowiedziała Hermiona. — Nie sądzę, by uczniom wolno było, ale my byliśmy — rzekł George, wskazując na Freda. — I to wiele razy, żeby zwędzić coś do żarcia. I często spotykaliśmy skrzaty. Są bardzo szczęśliwe. Uważają, że trafiła im się najlepsza na świecie praca, bo są niewykształcone i poddane praniu mózgu, zaczęła Hermiona wojowniczo, ale jej następne słowa utonęły w głośnym szumie SUV roznoszących poranną pocztę. Harry spojrzał w górę i natychmiast rozpoznał lecącą ku niemu Hedwigę. Hermiona urwała. Ona i Ron wpatrywali się z napięciem w śnieżną sowę, która wylądowała na ramieniu Harry'ego, złożyła skrzydła i wyciągnęła nóżkę. Zdjął list i poczęstował Hedwigę skórkami bekonu, które połknęła z wdziękiem i wdzięcznością. Potem, widząc, że Fred i George pogrążyli się ponownie w dyskusji na temat turnieju trójmagicznego, odczytał szeptem list Ronowi i Hermionie. Niezła próba, Harry. Wróciłem do kraju i dobrze się ukryłem. Chcę, żebyś mi donosił o wszystkim, co się dzieje w Hogwarcie. Nie używaj Hedwigi, zmieniaj często sowy i nie martw się o mnie, tylko uważaj na siebie. Nie zapominaj o tym, co ci napisałem na temat blizny, Syriusz. Dlaczego masz często zmieniać sowy? Zapytał półgłosem Ron. Hedwiga wzbudza sensację, odpowiedziała natychmiast Hermiona. Wyróżnia się. Sowa śnieżna, powracająca co jakiś czas do jego kryjówki, może budzić zainteresowanie. Przecież to nie jest miejscowy gatunek, prawda? Harry zwinął pergamin i wsadził go do wewnętrznej kieszeni, zastanawiając się, czy czuje większy czy mniejszy lęk niż uprzednio. To, że Syriuszowi udało się wrócić i nikt go nie złapał, było jednak pocieszające. Nie mógł też zaprzeczyć, że jego bliskość napawała go otuchą. W każdym razie nie będzie musiał tak długo oczekiwać odpowiedzi na swoje listy. — Dzięki, Hedwigo — powiedział, gładząc jej grzbiet. Zachukała sennie, zanurzyła dziób w jego pucharze z sokiem pomarańczowym, po czym dała mu do zrozumienia, że musi natychmiast zażyć długiego, mocnego snu w sowiarni.